podcast Radia Gdańsk. Strefa historii.
Marzena Pakowska, dobry wieczór. Zostało już niewiele czasu do świąt Bożego Narodzenia, więc ten wieczór spędza wiele osób w kuchni przygotowując świąteczne potrawy. Dziś więc porozmawiamy o historii niektórych z nich.
Radio Gdańsk i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie o ciekawych faktach.
Gościem audycji jest pani profesor Iwona Sakowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, mamy zbliżające się święta, więc chciałabym porozmawiać o tej kuchni szczególnie wigilijnej, ponieważ świętowanie w polskiej tradycji wiąże się z zasiadaniem przy stole. I taka pierwsza potrawa, która mi przychodzi do głowy, którą nie wszyscy podają na stół, ale jest wybitnie związana z Wigilią, to kutia. Kojarzy się mi ze wschodem.
Nie ze wschodem, a z kresami Rzeczpospolitej. Tak by trzeba byłoby powiedzieć. Była jadana na kresach wschodnich Rzeczpospolitej, ale nie na tych północnych kresach, nie na Wileńszczyźnie, ale na terytoriach dzisiejszej Ukrainy. U mnie w domu zresztą na Wigilię je się kutię, aczkolwiek to jest dosyć późny nabytek. Mama to jadła u koleżanki ze Lwowa i tak jej smakowało, że chciała, żeby to zrobić. Natomiast kutia jest ogólnie potrawą starą, bo jeżeli popatrzymy na skład, dzisiaj to jest pszenica przede wszystkim, prawda?
Pszenica, bakalie.
Miód, tak, bakalie. Natomiast jeżeli spojrzeć do Glogera, do Encyklopedii Staropolskiej, to tam nie będzie pszenicy, a będzie kasza jęczmienna. I Gloger pisał, że u bogatszych była kasza drobniejsza lub lepszej jakości, u biedniejszych mniej oczyszczona, ale zasadniczo kasza. No i oczywiście kwestie bakali. Bakali u biedniejszych nie było, miód był, ale bakali nie, natomiast u bogatszych tak. I co ciekawsze, w historii również pojawia się zastępowanie kaszy ryżem. Co mnie osobiście, jak czytałam o tym, zaskoczyło, bo nie sądziłam, ale ryżem, a później dopiero pszenicą. Więc w sumie ta pszenica w tej kutii jest stosunkowo późnym dodatkiem. Do dzisiaj na niektórych terenach białoruskich kutia składa się właśnie przede wszystkim z kaszy jęczmiennej. Ileś tam lat temu, kiedy nie dostałam pszenicy, bo zapomniałam ją wcześniej kupić, w ataku rozpaczy użyłam kaszy pęczak. I była bardzo dobra. I była po prostu bardziej oryginalna, starsza.
Czyli kasza z miodem, to była
tak,
ta
kasza
kutia,
z miodem, tak,
taka najwcześniejsza
tak,
kutia.
Tak, kasza z miodem. Przy czym oba składniki są składnikami naszymi, lokalnymi, tak to można by określić. Jako że w tradycjach bardziej chyba chłopskich niż szlacheckich, na Wigilię jadało się te rzeczy, które się miało z własnego pola. To tak jakby miało być błogosławieństwo dla tego pola, właśnie przez to, że te rzeczy, które tu rosły, na stole wigilijnym stawiano. Na stole szlacheckim już niekoniecznie, chociażby kwestia samych przypraw, ale na chłopskim tak. Poza kutią mamy jeszcze też takie bardzo tradycyjne danie, które dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, kisiel. Na przykład dzisiaj ten kisiel na stołach wigilijnych, przynajmniej w domach kresowych, jest to kisiel żurawinowy. Ale 100 lat temu to byłby kisiel, a szczególnie na stole chłopskim, owsiany. Po prostu rozgotowany owies na taką mama łygę. Ja nie wiem, czy to było szczególnie smaczne, ale chodzi o to, że to była też ta rzecz, która była powszechnie dostępna. Chociaż kisiel żurawinowy z prawdziwych żurawin, nie hodowanych żurawin, dzikiej żurawiny, to jest po prostu coś przepysznego. Moja mama kiedyś w rozpaczy, jak nie dostała żurawiny, kupiła tą hodowaną żurawinę. I okazało się, że to jest za słodkie. Kisiel musi mieć ten smak taki słodko-kwaśny. A to jest ta pozostałość po staropolszczyźnie.
Ciekawa rzecz. No właśnie nie pomyślałam o tym, że kisiel to już staropolskie czasy. Mm-hmm. Popatrzmy na inną potrawę, która znajduje się na naszym stole i jest bardzo polecana, zwłaszcza przez lekarzy, bo podobno obniża poziom tłuszczu w potrawie. Kapusta, którą dodaje się do różnych polskich potraw.
No, kapusta jest naszą, wydaje się, tradycyjną potrawą, aczkolwiek w gruncie rzeczy kapusta jest czymś, co do nas przybyło. Z tym, że kapusta nie przybyła z królową Boną. Nie.
No właśnie, myślałam, że z Boną.
Nie, wcześniej. Ona przybyła z Niemiec. I w momencie, jak popatrzymy na to, co jadano na dworze królowej Jadwigi i Jagieły, to tam już kapusta była. Aczkolwiek no, rozpowszechniła się gdzieś około XIV wieku, ponieważ dobrze się tutaj hodowała, no to stała się daniem często przygotowywanym. Natomiast z Boną przybyła kapusta włoska, to tak, ja mówię o kapuście białej, tej takiej najpopularniejszej, zwykłej, powszechnej kapuście. I te... Stąd też nic dziwnego, że ona stała się tak popularna i trafiła na stoły wigilijne w postaci kapusty z grochem. O, to jest też takie bardzo tradycyjne danie, jako że groch uprawiany jest, co prawda prawie wszystkie rośliny, które jemy, to przybyły kiedyś z południa, ale groch jest uprawiany u nas bardzo długo, od wczesnego średniowiecza, więc ta kapusta z grochem zdążyła, że tak powiem, nabrać tej patyny wieków. Kapusta z grochem w ogóle ma różne wersje, ona może być postna na Wigilię, może być z dużą ilością skwarek na już po świętach. Występuje również w wielu domach kapusta w postaci kapusty z łazankami. To już jest bona. Aczkolwiek niekoniecznie, bo...
makaron?
Tak, po makaron. Najprawdopodobniej słowo łazanki jest od lasagne. Więc najprawdopodobniej to jest pomysł przywieziony z Włoch. Co nie oznacza, że on musiał być przywieziony tylko i wyłącznie przez królową Bonę. Dlatego, że my mamy jednak ludzi, którzy jeździli na studia do Włoch. Mieliśmy również różnego rodzaju duchownych w klasztorach na ziemiach polskich. Ale jednak wiąże się najczęściej to z królową Boną. Stąd te łazanki, czyli makaron pokrojony w kosteczkę, podawany z różnymi rzeczami w Polsce, zupełnie nie przypomina tego, co jemy we Włoszech. Aczkolwiek łazanki z kapustą są pyszne. To znaczy, moja ciocia robiła łazanki z młodą kapustą i to dopiero była pycha.
Zimą tego nie mamy.
Nie, zimą jest z kiszoną kapustą i wiem, że w niektórych domach, u mnie w domu nie, ale w niektórych domach podaje się łazanki z kapustą kiszoną, przesmażone. Również podaje się samą kapustę kiszoną, przesmażoną z grzybami. U mojej teściowej, ona jest z Poznania, tam się podaje właśnie bardzo smaczną zresztą kapustę kiszoną z grzybami. Więc myśmy tą kapustę przyjęli i bardzo szybko zaczęliśmy ją przerabiać na swój sposób, a więc kisić po to, żeby... To nie tylko chodzi o smak, chodzi o możliwość przechowania tego, a jednocześnie, jak wiadomo, jest to duża ilość witaminy C, która w czasie zimy, kiedy niewiele było, to jednak była pożywieniem, no, takim superfoodem naszych przodków.
Wydaje mi się, że kiszenie kapusty jest polską tradycją, dlatego że wielu ludzi na zachodzie nie zna takiej potrawy, takiego sposobu przyrządzania kapusty.
Ale to jest bardziej słowiańskie niż polskie jako takie, bo Rosjanie kiszą wszystko. Rosjanie kiszą kapustę, marchewkę, grzyby, pomidory, wszystko co się da. I u nas w ostatnich latach widzi się powrót do kiszonek, nie tylko do kiszonej kapusty, ale również do kiszonej cukinii, znaczy oczywiście kiszonych ogórków standardowo, ale całej masy innych rzeczy. W zasadzie prawie wszystko można kisić. Ja w domu osobiście kiszę jeszcze marchewkę. Utarkowaną marchewkę kiszę i jest bardzo smaczna. I nie ma takich ubocznych efektów jak kiszona kapusta.
Dwie potrawy z kapusty, które wydają się być typowo polskie. To jest bigos i schabowy z kapustą.
Jeżeli chodzi o bigos, to kapusta do bigosu trafiła bardzo późno. Bo bigos w staropolski to wcale nie była potrawa z kapusty, to była potrawa z siekanego mięsa. Mogły być również siekane inne rzeczy, czyli to siekanka taka, jak bracia bigosować, czyli z szablami jedni na drugich, prawda? Etymologia nazwy to jest zupełnie inna sprawa, bo to są dyskusje nadal, co to oznaczało, ale w każdym razie staropolski bigos był posiekanymi różnymi mięsami. Natomiast z czasem zaczęto dodawać do tego jeszcze inne rzeczy. A tak naprawdę zamiana z potrawy mięsnej na potrawę warzywną z dodatkiem mięsa to jest gdzieś około XIX wieku. I wtedy dopiero bigos staje się taki, jaki my go dzisiaj znamy, jaki opisuje pan Tadeusz.
Czyli od 200 lat jemy bigos.
Tak. A wcześniej jedliśmy coś, co się nazywało bigosem i w najstarszej polskiej książce kucharskiej z XVII wieku jest bigos. Znaczy są bigosy różnego rodzaju, ale to jest po prostu kwestia posiekania. Bigos mógł zawierać kapustę, mógł zawierać również kiszone jabłka, mógł zawierać owoce i inne rzeczy, więc to, co my, jak mówię, znamy dzisiaj pod postacią bigosu, to jest no właśnie ostatnie 200 lat. Natomiast jeżeli chodzi o tego schabowego z kapustą,
to
wcale nie jest staropolska potrawa. W staropolszczyźnie coś takiego jak kotlet schabowy nie istniało. Zresztą w ogóle nie ceniono specjalnie mięsa wieprzowego dla samego mięsa.
Czyli kurczaki, Jana?
Nie, no to raczej wołowinę. Zresztą całą masę, to znaczy nie znaczy, że nie jedzono mięsa wieprzowego, tylko że w takiej postaci jak to jest kotlet znany nam dzisiaj, to jest w ogóle ściągnięcie ze sznycla wiedeńskiego, tylko zrobienie go w postaci tego, co było u nas dostępne, a sznycel wiedeński z kolei jest czymś, co ściągnięto od Włochów, to jest sznycel mediolański, tylko pozbawiony parmezanu i podawany w Wiedniu, a myśmy to od Wiedeńczyków ściągnęli, ale to jest potrawa w zasadzie ostatnich 100 lat. Ten schabowy z kapustą, który dla wielu ludzi utożsamia się po prostu z, no to jest tradycyjne polskie danie.
No schabowy, nie. Kapusta i jeszcze tak. Ziemniaki z tak. wody.
A ziemniaki to w ogóle przecież są bardzo późne, bo ziemniaki w ogóle w Europie pojawiły się po odkryciu Ameryki. One pochodzą z Ameryki Południowej. I ziemniaki bardzo powoli rozpowszechniały się w Europie, bo traktowano je jako ozdobę. One mają przecież bardzo ładne kwiaty. Traktowano jako ozdobę, traktowano jako luksus. Ziemniaki traktowano jako niebezpieczne, bo ziemniaki mogą być trujące, jeżeli będą zieleniały, więc one w sumie stosunkowo późno pojawiły się w kuchni polskiej. I w kuchni staropolskiej ich nie było. Nie było ziemniaków. Tam były kasze przede wszystkim.
No właśnie, mam wrażenie, że kaszę zastąpił ziemniak.
Tak, tak. Ze szkodą dla kaszy. Dlatego ja uwielbiam osobiście kaszę. Wszystkie. Wszystkie
wydaje
kasze.
Mi się, że może nasze społeczeństwo byłoby odrobinę chudsze, gdybyśmy właśnie te kasze, gdybyśmy powrócili do tej średniowiecznej tradycji.
Może, chociaż to nie chodzi tylko o to. Ziemniak sam w sobie nie jest tak tuczący, jak kwestia tego, z czym ten ziemniak jest podawany. A tak naprawdę to jemy nie od ziemniaków, a od tego, że siedzimy i jemy dużo słodyczy.
No, o słodyczach to jeszcze za chwilkę może. Jeszcze jedno pytanie, bo pani jest specjalistką od krajów wschodnich. Tam do dziś te ziemniaki są podstawą wyżywienia. Nawet wydaje mi się, że czasami są większym atutem niż chleb.
To wynika z tego, że ziemniak jest najtańszy. Jeżeli zajrzeć do kuchni białoruskiej, tradycyjnej kuchni białoruskiej, książka, mogłaby się nazywać 1001 potraw z ziemniaka. Ja mam taką książkę Kuchnia Białoruska, tam jest prawie wszystko z ziemniaków. Wszystko, absolutnie wszystko. Bo to było najtańsze. To była kuchnia ludzi biednych, ubogich. Kuchnia tradycyjna irlandzka, to też jest kuchnia oparta o ziemniaku. Tam, gdzie była bieda, tam był ziemniak. I ten ziemniak mógł wyprzeć kaszę, dlatego że dawał większe plony niż zboża z tego samego areału, a był pożywny. I to potem kończyło się monokulturą. To się mogło zakończyć tragedią, tak jak na przykład w Irlandii, kiedy mamy zarazę ziemniaczaną i głód, który zniszczył w zasadzie Irlandię. W tym sensie, że setki tysięcy ludzi umarło, setki tysięcy ludzi wyemigrowało po tym. Ale właśnie ze względu na to, że to była monokultura ziemniaka, ludzi biednych.
Ziemniak czasami też się pojawia na Wigilii, na przykład przy takim postnym śledziu ze śmietaną, ale zupą, która bardzo często się pojawia, to jest barszcz.
Tak.
Więc skąd w ogóle zupy się wzięły w naszej kuchni?
Zupy były u nas od zawsze. Bo to nie jest żaden pomysł, że ktoś nam zupy przywiózł. Jeżeli popatrzeć na to, co jedzono w średniowieczu, to znaczy my to możemy, jeżeli chodzi o ziemię polskie, to odtwarzać przy pomocy archeologów i jako, że źródeł pisanych typu książka kucharska polska nie ma, ale jeżeli spojrzymy na książki kucharskie średniowieczne w Europie, to okaże się, że tam rodzaje zup są wszędzie. Gęste, gotowane. Ja bym powiedziała coś, że to jest coś w rodzaju rzadszej owsianki, czyli kaszek płynne, więc te zupy były zawsze. Nawet przed wynalezieniem naczyń ceramicznych podobno już gotowano zupy, dlatego że wykopywano dołeczek, ten dołek wykładano skórą, wlewano tam wodę i wrzucano gorące kamienie. To gotowano, więc zupy były zawsze. Stąd nie ma chyba społeczeństwa, które nie zna zupy na pewnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Stąd nic dziwnego, że i u nas zupy były popularne. Natomiast rzeczywiście barszcz był popularny, z tym, że barszcz, jaki jedzono w Polsce, to wcale nie był barszcz z buraków. To był barszcz z barszczu. Jest taka roślina, barszcz. Ona rośnie u nas dosyć powszechnie i ona była kiszona i właśnie z tego kiszonego barszczu robiono barszcz. To jest takie poplątanie z pomieszaniem trochę, bo potem kiszony barszcz zastąpiły buraki, też kiszone.
Ale nazwa została.
A nazwa została, więc nazwa przeszła z rośliny na zupę i z zupy na zupę zupełnie inną z innymi składnikami. Zresztą ten barszcz buraczany to też jest ostatnie 100-200 lat. Wcześniej to był właśnie barszcz z barszczu, albo barszcz mógł być z innych kiszonych roślin, ale zasadniczo była to zupa kwaśna. Jak wiele polskich zup.
W części domu pojawia się zupa grzybowa, więc podejrzewam, że to też jest to, co pani powiedziała, że czcimy podczas Wigilii te warzywa, te składniki, które można było po prostu samemu uprawiać, więc grzyby można było znaleźć w lesie, więc mogły się pojawić na stole. Ale wracając do barszczu, często podaje się go z uszkami, czyli z pierogami. Pierogi, co to jest za potrawa? Czy skąd ona przyszła?
To nie jest polska potrawa oryginalnie. Bo to pokazuje, że gdy mówimy o kuchni narodowej, to mamy na myśli, mówiąc o odwiecznych potrawach, co mamy na myśli? 100, 200 lat, 300, 500?
Tak.
Pierogi nie są naszą oryginalną potrawą, aczkolwiek zaczęły się pojawiać w Polsce w XIII wieku. Wiążemy go tradycyjnie ze świętym Jackiem Odrowążem, ale pierogi są oryginalnie, proszę państwa, z Chin. Z Chin. I one z Chin przez Ruś, częściowo ze względu na najazd mongolski, przez Ruś trafiły do Rzeczpospolitej. To znaczy właśnie dlaczego Jacek Odrowąż, bo on był...
Święty Jacku z pierogami.
Tak, taki... no to jest właśnie to. To jest właśnie ten, że święty Jacek z pierogami. To jest Jacek Odrowąż, który miał karmić biednych w czasie głodu właśnie pierogami. Pierogi są znane w kuchni rosyjskiej, pierogi są znane w kuchni ukraińskiej, pierogi są znane w kuchni polskiej. Rodzaj pierogów jest znany w kuchni włoskiej, prawda, ravioli, ale to już zupełnie, zupełnie inny kształt. Nasze rosyjskie i ukraińskie mają podobny kształt, ale nie są oryginalnie naszym pomysłem.
A takie dobre są.
A chociaż je kochamy.
To może przejdźmy teraz do takich pewnych słodkości. Piernik kojarzy nam się ze świętami, a w pierniku jednym z takich podstawowych składników są różnego rodzaju przyprawy.
Tak.
Skąd wzięły się w ogóle przyprawy w kuchni polskiej? Bo to na pewno nie są polskie.
Nie, nie są polskie, zdecydowanie nie. Przyprawy były synonimem luksusu i stąd przyprawy w średniowieczu pojawiały się w kuchni dworskiej w Polsce, pojawiały się w kuchni dworskiej również na Zachodzie. Jeżeli zajrzeć do średniowiecznej książki kucharskiej, to okaże się, że tam tych przypraw jest sporo. One były synonimem luksusu, statusu społecznego. Więc piernik nie był rzeczą powszechną. Piernik nie był czymś, co jedli wszyscy, dlatego że podstawowe przyprawy piernikowe były drogie. One były sprowadzane z Azji. Wenecja była importerem przypraw i przez nią rozchodziły się one po Europie. U nas zresztą część przypraw sprowadzali kupcy lwowscy. To wszystko było obce. Więc podstawowe przyprawy piernikowe, jeżeli spojrzymy na to, czy tam cynamon, czy imbir, czy szafran, który też dodawano, to najdroższa przyprawa przecież, to te przyprawy wszystkie były sprowadzane. Część była sprowadzana również przez Gdańsk. Część była sprowadzana bezpośrednio z południa. Na dodatek piernik był tak drogi nie tylko ze względu na przyprawę, ale był również dlatego drogi, że dojrzewanie ciasta piernikowego trwało bardzo długo. Rok, dwa, trzy, 15, 18. Był taki zwyczaj podobno, gdy mistrzowi w Toruniu urodziła się córka, to robił ciasto, które dojrzewało do czasu jej ślubu. I wtedy wypiekano te pierniki, więc one nie były czymś tanim. Ale powoli wraz z rosnącą rolą handlu międzynarodowego w pojawiającymi się nowymi koloniami państw zachodnich zaczęto sadzić rośliny, gdzie się dało i część upraw, na przykład szafranu, była już w Europie, więc te przyprawy powoli taniały, aczkolwiek w Polsce bardzo długo kuchnia szlachecka była kuchnią taką silnie przyprawową i one były tymże synonimem luksusu, tak samo jak i piernik. Dzisiaj to już nie jest żaden synonim luksusu. Idziemy do sklepu, kupujemy wszystkie przyprawy, ale myśląc o pierniku, można by tak sobie pomyśleć, jaką historię ma to. Oprócz tego składa się to z bardzo prostych rzeczy. Z mąki, która jest dostępna, i miodu. Ale miód wcale nie był taki tani. Również, dlatego że...
Ale pasieki były w Polsce.
Tak, tylko że po pierwsze we wczesnym średniowieczu to miód był w ogóle dziki, zbierany, a po drugie mamy pasieki, ale to nie oznacza, że to jest coś taniego i powszechnego. Trzeba zebrać ten miód. Ile jest tych pasiek? Wiadomo, że miód pójdzie przede wszystkim na stoły najbogatszych.
Mówimy o pierniku. I myślę, że coś z tego piernika pozostało w naszej tradycji, tego długiego przygotowywania, bo często pierniczki na święta przygotowuje się 2, 3, 4 tygodnie wcześniej, więc coś z tej tradycji takiego wcześniejszego przygotowywania piernika zostało.
No, w niektórych domach, jak się zrobi ciasto piernikowe, to ono dojrzewa przez tydzień, 2, 3. Jeżeli ktoś jeszcze robi takie tradycyjne, które naprawdę dojrzewa, także można. W kuchni wileńskiej robi się śleżyki, które się robi dużo wcześniej. One nie zawierają żadnych przypraw, ale to są takie małe, wyglądają jak kopytka i one są pieczone, muszą wyschnąć dobrze, a na Wigilię moczy się je w mleku makowym z miodem i robią się wtedy miękkie.
Czyli Litwini trochę inną kuchnię mają na Wigilię.
Znaczy nie Litwini, tylko to jest kuchnia zarówno litewska, jak i kuchnia wileńska, więc Polacy z Wielkiego Księstwa Litewskiego też to robili. U mnie w domu śleżyki się robi do dzisiaj.
Nie znam tej potrawy, muszę przyznać. Kutię, od której wyszłyśmy, jak najbardziej znam, ale
śleżyki. Śleżyki albo śliżyki czasami. Po litewsku one się jakoś inaczej nazywają.
Więc warto spróbować, zwłaszcza, że zbliżają się święta i wszyscy w tej chwili na pewno gotują, przygotowują tą wieczerzę wigilijną, którą z takim pietyzmem podajemy i jest to rzeczywiście początek świętowania Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję za te wszystkie opowieści o historii. Przypomnę, naszym gościem była profesor Iwona Sakowicz z Uniwersytetu Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Wesołych świąt.
Strefa historii. Podcast Radia Gdańsk.